Drodzy bracia i siostry, niech chwała będzie naszemu Bogu. Myślę, że w tej ostatnim refrenie czy pieśni, którą śpiewaliśmy, wyraziliśmy naszą tęsknotę, że chcemy już do Pana. Tak. Wszystko jest w rękach Boga. Drodzy bracia i siostry, chciałbym was zapytać, jak się macie? Ale ja pytam, jak się duchowo macie? Jeszcze lepiej? Wiecie, w tej miejscowości, w której ja się urodziłem, pamiętam, gdy dorastałem, te takie młodzieńcze lata, to w tej miejscowości mieszkali ludzie, dzielili się na katolików, prawosławnych i zielonoświątkowcy. Ale pamiętam jedno, że gdy tak szli gdzieś i mijali się, to nie było takiego powiedzenia dzień dobry albo cześć. Obojętnie, czy to był katolik, zielonoświątkowiec, gdy się spotykali, mijali, to mówili, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak. A gdy wierzący gdzieś tam spotykali się idąc, to najczęściej zadawali się sobie pytanie, jak żyjesz, ale chodziło o duchowe życie. Wiem, jak to się zmieniło. Ja nie chcę powiedzieć, że tak w 100% chwalę tamto, ale jak to się zmieniło, bo dzisiaj jest zupełnie inaczej. Mówimy, czy pytamy, jak ci się powodzi, z reguły mamy na myśli nasze zdrowie i nasze sprawy materialne dotyczące życia tutaj obecnego na tej ziemi. Drodzy bracia i siostry, ja dziś chciałbym mówić oczywiste do was, a też do siebie i pod takim pytaniem, ponieważ większość, myślę, na tym miejscu jesteśmy nawróceni, nawróciliśmy się, jesteśmy odrodzeni, ale dziś jak gdyby zadaję takie pytanie, bo od momentu nowego narodzenia mówimy, że wchodzimy w ten proces uświęcenia, chodzenia z Panem. I to pytanie niech nam towarzyszy, czy ja chodzę z Panem? Jest to jak gdyby temat i motto tego, co chcę powiedzieć. Z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału przeczytam dwa wersety. Werset 5 i werset 7. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Przez wiarę zbudował Noe oszczerzone cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Drodzy bracia i siostry, nie będę mówił dzisiaj na temat wiary, ale w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, wiemy o tym dobrze, a dzisiaj przypominam słowo, bo często myślę tak i myślę, że taka jest prawda. Powiedzmy, że ta prawda dotyczy mnie. Gdybym ja naprawdę żył tak w 100% według tego słowa, które już mam zakodowane, czy które znajduje się w moim sercu, to powiem wam jedno, byłbym naprawdę świętym Józefem. Dlatego uważam, że my ciągle łączę się z myślami apostoła Piotra, mówię, powtarzamy wiele słów, które już mamy gdzieś tam daleko w naszych sercach, aby je ożywić jak gdyby w naszych sercach, aby z powrotem ich przywrócić do tego, by nabrały w Duchu Świętym moc dla naszego świętego życia. I dlatego też ja przypominam z pierwszej księgi Mojżeszowej słowo o Henochu, bo o nim czytaliśmy. To są tylko 3 wersety. Po zrodzeniu Metuszalecha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Zwróćmy uwagę. Henoch chodził z Bogiem. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Drodzy, śpiewaliśmy, że tęsknimy do miejsca takiego właściwego już pełnego odpocznienia. Ale drodzy, zanim zostaniemy z tej ziemi zabrani, to mamy chodzić z Bogiem. Mamy chodzić z Bogiem. Co jest powiedziane o Henochu? Przede wszystkim łącząc te słowa z Nowego i ze Starego Testamentu, które przeczytałem, po pierwsze, wiara i zaufanie Bogu. To nas ma cechować teraz jako tych, którzy są, jesteśmy ludem Bożym. Wiara, zaufanie Bogu, spoleganie na Bogu. Dalej jest powiedziane, że chodził z Bogiem. Jest powiedziane, że podobał się Bogu i zabrał go Bóg. I te 4 jak gdyby rzeczy, tak bym określił, wiara, chodził z Bogiem, podobał się Bogu, zabrał go Bóg, są z sobą bardzo ściśle powiązane. Oczywiste na wstępie stawiamy wiarę. Wiara, zaufanie Bogu, oddanie i poddanie się Bogu. Chodził z Bogiem, podobał się Bogu. No i jaki był rezultat tego? Bóg go zabrał gdzie? Do siebie. W odniesieniu do nas praktycznie muszę powiedzieć to samo. Teraz mamy ufać Bogu, mamy chodzić z Bogiem tak, aby podobać się Bogu. A przyjdzie czas, że albo aniołowie zabiorą cię z tej ziemi, albo Pan przyjdzie i wyjdziemy Mu na spotkanie. Przemienieni. Jeszcze raz powtarzam, te 4 rzeczy są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Człowiek, który chodzi z Bogiem, no właśnie, tu już zaczyna się pewien problem dotyczący nas. Człowiek, który chodzi z Bogiem, to określamy, że myśli, żyje, czyli też postępuje w sposób podobający się Bogu. Nie ma innej drogi. I takich Bóg zabierze do siebie. Tacy będą przebywać w wieczności z Bogiem Ojcem na wieki. I dziś zadaję pytanie sobie wam, czy ja chodzę z Bogiem? Czy ja w zakresie swojej duszy myślę o Bogu? Czy postępuję tak, jak Bóg tego ode mnie oczekuje? Czy tak jest? Drodzy, musimy ciągle i stale przebywać z naszym Bogiem, z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ciągle i stale przebywać. Jest takie też powiedzenie świeckie, nieraz i z tych świeckich powiedzeń chcę wyciągnąć pewną prawdę, że z kim poprzestajesz, takim się stajesz. I teraz, aby upadabniać się do Jezusa Chrystusa i w dziedzinie charakteru, i nie tylko, ale tutaj chodzi przede wszystkim też o tą dziedzinę charakteru, obraz Jezusa Chrystusa, to użyję tego słowa, musimy poprzestawać z Bogiem, z Jezusem. Musimy z Nim być. Z kim poprzestajesz, takim się stajesz. I jest w tym pewna prawda. Kiedy przebywamy w obecności Bożej, nabywamy Jego cech charakteru, stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa i zaczynamy na tej ziemi funkcjonować i postępować zgodnie z Jego Słowem. Ciągłe, stałe przebywanie z Jezusem Chrystusem. Drodzy bracia i siostry, zanim będę mówił o Nowym, to na chwilę wrócę do Nowego Testamentu. W Ewangelii według świętego Łukasza w 9 rozdziale 23 wersecie Pan powiada, że każdy z nas, tak, jestem na nowo narodzony, musi zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż na siebie, tam jest napisane codziennie, i naśladować Jezusa Chrystusa. A więc jeszcze raz chciałbym podkreślić. Każdy z nas musi zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż, i to codziennie, nie od czasu do czasu, ale w stanie ciągłym, i naśladować Jezusa. Często się zastanawiam, kto lub co jest moim krzyżem. Nie mów, że ktoś jest twoim krzyżem. To po pierwsze. Ale mogą być też różne interpretacje. I one są. Ale ja uważam, że muszę ciągle i stale, wiecie, komu się zapierać, tu jest powiedziane, samego siebie. Czyli ja muszę, nie wiem czy wy też, ciągle i stale zapierać się swojej ludzkiej, grzesznej naturze. Czy się ze mną z tym zgadzacie, czy nie, ja tak uważam. Ciągle muszę mieć to na uwadze, ciągle się zapierać, ciągle nad tym czuwać, aby nie dawać pierwszeństwa w moim życiu mojej starej ludzkiej naturze. To jest ciągłe zapieranie się samego siebie. Zapieranie się, mówimy o ja, nasze ja, i temu musimy się zapierać. Naszej ludzkiej naturze, naszej ludzkiej woli, tak bym też określił. Drodzy, Jezus zapraszał ludzi do siebie. Powiada, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam ukojenie waszej duszy. I często myślimy w ten sposób, no Jezus wzywał do siebie tych, którzy są tacy obciążeni, spracowani i słabi. Określam to zupełnie inaczej. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, bo tak naprawdę wszyscy byli spracowani i obciążeni grzechem. Dźwigali grzech. Tutaj chodzi, bracia i siostry, o grzech. Zaufajcie mnie, przyjdźcie do mnie, a ja uwolnię waszą duszę od czego? Od grzechu. Was uwolnię, wypuszczę was na wolność. Doznacie ukojenia od wewnątrz duchowego. Jeżeli ktoś uważa, że tu się rozchodzi o to, że jestem taki słaby i zmęczony fizycznie, Powiadam, niech tak będzie, ale w moim pojęciu dotyczy to, że Jezus zaprasza ludzi do siebie, ponieważ jedynie On może nas uwolnić od grzechu, od tego ciężaru grzechu, od wszelkich nieprawości, abyśmy się stali wolnymi. Chcę sprawić uwolnienie, wybawienie, jak gdyby w każdym sercu, w każdym człowieku. Drodzy, Jezus powiada w ten sposób, abyśmy nie chodzili w jarzmie z niewiernymi. To jest pierwszy. Wiemy tutaj, o co chodzi. Ale jak gdyby z drugiej strony mówi tak, że my mamy chodzić w jarzmie z Jezusem. Jest jakaś obawa. Ale Jezus powiada, moje jarzmo jest jakie? Lekkie i miłe. Drodzy, nie zrozumiemy tego jarzma Jezusa Chrystusa, jeśli w pełni nie poddamy się Jezusowi. A jeśli w pełni poddamy się Jezusowi, okazuje się, że to jarzmo jest lekkie, że jest miłe. Ale jest lekkie i miłe wtedy, kiedy ciągle przebywamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drodzy, ja często mówię tu i tam, że moja ludzka natura jest moim największym wrogiem. I jeszcze raz do tego wrócę, drodzy, bo mamy zakodowane w naszej świadomości czy sercu, że mamy trzech wrogów. Że jest szatan, że jest nasze ciało, nasza ludzka natura i że jest ten świat, grzeszny system tego świata, który został zorganizowany, jest pod kontrolą szatana. Drodzy, ja powiem tak. Oczywiste źródłem wszelkiego zła i nieszczęścia to jest szatan. To jest szatan, który potrafił grzechem zawładnąć naszą naturę ludzką. To jest szatan, który zorganizował ten grzeszny system tego świata. Ale my musimy zwrócić na coś uwagę. Bo gdzieś w naszej mentalności ludzkiej, mojej też, jeżeli coś zrobimy, czy powiemy niewłaściwego, powiedzmy, to zawsze chcemy się usprawiedliwić tak, że winę naszą chcemy złożyć na kogo? Na kogoś tam. Na kogo? Na żonę? Bywa i tak, i odwrotnie. Jestem winny, ale wszystko robię, żeby przyczynę tej winy złożyć na żonę. Albo odwrotnie. To jest coś w naszej ludzkiej naturze takiego, kto winien, jak to nieraz powtarzano, ja w tym też jak gdyby uczestniczyłem, kto winien? No Żyd winien. Kto winien? No Żydzi winni. Ale gdzie oni są? No nie ma ich. Ale winni. A więc scedowanie winy na kogoś. Powtarzam, nie bronię i nie jestem obrońcą szatana, ale nieraz musimy coś odróżnić. Wiecie, powiem wam taki zasłyszany przykład, no może trochę nie na miejscu, ale się nie zgorszycie. Pewien pastor, taki wiejski pastor, czy miał sen, czy to było jakieś widzenie, ale opowiadał to w ten sposób, powiedzmy, że to był sen, że idzie przez jakąś wioskę, czas rano i tak patrzy na pewne gospodarstwo, które jest ogrodzone sztachetami takimi. Nie wiem, jak się nazywa ten słup, zawsze taki rogowy, on był taki grubszy, większy. I patrzy, a na tym słupie rogowym tego gospodarstwa, tego ogrodzenia siedzi diabeł, szatan. On idzie. Dalej zauważa, że niespodziewanie gdzieś tam ze stodoły czy z chlewu wybiegła, jak się nazywa, tak prosto z mostu świnia. I co? I biega i włożyła głowę między sztachety. I teraz ani do przodu, ani do tyłu. A ten szatan tak sobie siedzi i na to patrzy wszystko, diabeł. Wybiegła gospodyni, z domu i tak patrzy na to wszystko i powiada, szatanie, coś ty zrobił. A szatan mówi, kobieto, co ty chcesz ode mnie? Ja sobie tu spokojnie siedzę. Drodzy, tak, ale chcę powiedzieć, że jest źródłem wszelkiego zła. I dlatego też nieraz stwierdzam coś takiego, że nie chcę na przykład jakoś tak bezpośrednio nawet składać winy na szatana, ale bardziej na siebie, na swoją starą ludzką naturę. Bo to jest łatwo żyć według starej natury i składać winy na szatana. Owszem, w gruncie rzeczy on jest temu winien, ale ja muszę popatrzeć na siebie, że Bóg zabezpieczył i dał mi wszelkie duchowe środki ku temu, abym mógł panować nad swoją starą ludzką naturą. Że przezwyciężam pożądania starej ludzkiej natury poprzez moc Ducha Świętego. Poprzez Ducha Świętego. Poprzez moc Ducha Świętego mam ją unicestwiać. Mam ją ciągle utrzymywać ukrzyżowaną. Tu raczej jest nauka i wyjście z sytuacji. No, dziś słyszałem tu i tam, że wypędza się demony z wierzących ludzi nowonarodzonych. No, aż mną kręci. Trzeba rozróżnić. Bo jeśli wypędza się nawet demona z pastora, to problem gdzie zaistniał? Bardziej problem zaistniał i wynika z jego ludzkiej natury. W ludzkiej naturze postępuje gdzieś niewłaściwie, a patrzą z boku inni powiadają, no tak, demon nim kręci. Trzeba demona wypędzić. Nie. Z taką osobą trzeba rozmawiać. Że ona ma wszelkie środki dane od Boga ku temu, aby przezwyciężać pożądliwości własnej natury. My mamy pełnić wolę Bożą. Bo tylko ci, którzy pełnią wolę Bożą, żyć będą z Bogiem na wieki. Śpiewaliśmy. Chcemy. A więc chodzenie, postępowanie w woli Bożej. Przezwyciężanie naszych wrogów. Przezwyciężanie. Przez wiarę przezwyciężamy, jak naucza nas Boże Słowo, przezwyciężamy ten grzeszny świat. Przez moc Ducha przezwyciężamy pożądliwości naszej starej natury, która stare się gdzieś jak gdyby odradza. Jeśli chodzi o szatana, Bóg nam dał, tylko czym myśmy wzięli? Zbroję jaką? Duchową. Duchową zbroję. W której mam chodzić w dzień i w noc? Masz w niej spać, wstawać, spędzać cały dzień w zbroi duchowej. Bo inaczej nie damy rady. Drodzy, dalej Słowo Boże nas naucza chodzenie, mówię na temat chodzenia z Bogiem. Oto pewnego razu, gdy Jezus przemieszczał się z jednej miejscowości do drugiej, najczęściej towarzyszyło mu tłumy ludzi. To jest napisane w dwóch Ewangeliach. Ale drodzy bracia i siostry, jest powiedziane, że gdy tak Jezus przemieszczał się, nagle ktoś z tłumu zawołał: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek Ty pójdziesz. Znacie to miejsce Bożego Słowa. Kto koniec? Jedno z pytań, czy my idziemy z Jezusem Chrystusem? Czy jesteśmy w Jego jarzmie? Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokąd pójdziesz. Przecież i myśmy takie deklaracje składali. Czyż nie? No przyznajcie się. Wspaniała deklaracja. Pójdę, Panie, za Tobą, dokądkolwiek Ty pójdziesz. Ale Jezus odpowiedział mu: ptaki mają gniazda, lisy mają nory, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by gonić. Jezus w tym, co powiedział, w odpowiedzi, bo przecież Jezus znał i zna serce człowieka, On natychmiast nam tutaj wyjaśnia, Jezus, motywację tego człowieka, który powiedział: dokąd Ty pójdziesz, to i ja pójdę. I ja osobiście sądzę, że ten człowiek, widząc dzieła Jezusa Chrystusa, który czyni, a przede wszystkim cuda, uzdrawianie, leczenie i tak dalej, no mógł pomyśleć i zapewne pomyślał. On ma, jak to się nazywa, on musi bogato mieszkać. Prawda? Jemu musi się dobrze powodzić. A ja się tak do niego dołączę. Może będę miał lepsze mieszkania, lepsze powodzenie. A więc patrzył na tą stronę materialną, że skoro czyni takie cuda, takie znaki, to musi mu się bardzo dobrze powodzić. Może uważał, że ludzie mu płacą za to. Chcę się do niego przyłączyć. Ale Jezus powiada: nie. Syn Człowieczy, proszę bardzo, ale wiedz o tym, że w sferze materialnej Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonić. Chodź. Ten człowiek nie odpowiedział już ani słowem więcej. I nie jest powiedziane, że poszedł za Jezusem. Często gdzieś nasza wyobraźnia właśnie jest taka. Uwierzę, jak uwierzył, tak uwierzył, ale ma się mnie dobrze powodzić. Dobrze materialnie, zabezpieczone pod każdym względem. Mieszkać w takich czy innych pałacach. Drodzy, słyszeliście nieraz kazanie na ten temat. Gdy byłem jeszcze w Oświęcimiu, to muszę powiedzieć, że przez 10 lat pracowałem, w zasadzie myśmy zakładali tą misję służby z Shalom. I któregoś razu wiem, że pojechaliśmy do Warszawy, 5 osób z Oświęcimia, pojechaliśmy do Warszawy, tam pod Warszawą, w takiej miejscowości, ktoś przyjechał i miał wykłady na tematy te żydowskie. Myśmy tam pojechali. Przyjechaliśmy trochę wcześniej, rozlokowaliśmy się, no i wyszliśmy na taki taras. I w pewnym momencie zauważamy, że podjeżdża, tam ludzie zaczynają przyjeżdżać i podjeżdża taka limuzyna, samochód, ekstra, nie znam. Ja się nie znam na samochodzie, ale wyglądał bardzo ładnie. No i wysiada z tego samochodu chyba trzech młodzieńców, w zasadzie to byli młodzi ludzie, ekstra ubrani. Wtedy były modne te takie, wiecie, necesery, czy jak to się nazywało, czarne. Myśmy tak popatrzyli na nich, Ja mówię, no co się dziewiczy, my jesteśmy z prowincji, bo z Oświęcimia. Oni gdzieś tam z Warszawy, to co tam będzie. No i nic. Później były wykłady i następnego dnia siedzimy na stołówce, a tych trzech młodzieńców z jednym z pastorów, i to był pastor z Rybnika, to było dość dawno, no siedzą tam, jedzą śniadanie, my przy obok i tak gdzieś słyszę rozmowy. Oni go namawiają. To byli ci, którzy mówili, zwiastowali Ewangelię sukcesu. Ja to tak nazywam. Jak uwierzyłeś, to masz na tej ziemi wszystko mieć, co byś nie zapragnął, czego byś nie chciał. I tak tego pastora gdzieś tam chcą przekonać o tym. Jak gdyby no, go trochę pociągnąć do siebie i żeby przystał do nich, nie tylko może wierzył, ale przede wszystkim głosił Ewangelię sukcesu. A ten nie mógł tego zrozumieć, a ja tak to wszystko słucham. Nie mógł tego zrozumieć i mówi, nie mogę, mówię, w to wszystko uwierzyć. Oni go dalej przekonują przy tym śniadaniu. A on w pewnym momencie tak popatrzył na nich i powiada, wiecie co mówię? Jak mi dacie swój samochód, to ja uwierzę, bo wy macie taką wiarę, że Bóg wam da jeszcze lepszy. Ja mówię, trafnie powiedziałeś. I tak w tym momencie popatrzyłem, a ci trzej młodzieńcy spuścili głowy w dół i jakoś tam jedli to śniadanie. Już więcej nie powiedzieli. No więc, drodzy bracia i siostry, Ewangelia sukcesu. Nie, drodzy bracia i siostry, nie zawsze jest tak, że idąc z Jezusem i pod względem materialnym, nawet zdrowotnym, będzie nam się we wszystkim bardzo dobrze powodziło. Nie zawsze jest tak. Są też często różne okresy. A więc, drodzy, czy idziemy za Jezusem? Piotr mówi natomiast w ten sposób w kontekście prześladowania. I ja bym użył tutaj takich słów. Jeśli Jezus był, bo był prześladowany, to i my możemy być prześladowani. Cieszmy się z wolności, ale możemy być prześladowani, możemy być znienawidzeni. Piotr powiada, wstępujcie w ślady Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi tylko o wymiar też ten duchowy, ale wstępując w ślady Jezusa Chrystusa, wiemy, że największą wartością On jest dla nas, a sytuacje zewnętrzne mogą być różne. Możemy być dotykani przez różne problemy. Możemy być dotykani. Ale idziemy i wstępujemy w ślady Jezusa. Tu mamy najwyższą wartość. Jeśli nawet stracimy życie, to fizyczne, to my idziemy, wstępujemy w ślady Jezusa, aby zyskać życie wieczne. Największa wartość. Owszem, powiedzmy, chcę, żeby każdemu się dobrze powodziło, ale zamykam to zawsze w jednym. Bądź, Panie, Twoja wola, bo Bóg prowadzi nas i chce naszego zbawienia. Drodzy bracia i siostry, zanim będę czytał o Noem, to chciałbym powiedzieć, że w tym 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej mamy zdanie wypowiedziane przez Boga, zdanie, które jest takim najsmutniejszym, najbardziej przykrym ze zdań zawartym w Biblii. Kiedy Bóg powiada, a w zasadzie to jest takie wyrażenie, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Wiecie, nad tym trzeba nieraz pomyśleć. Czy ja chodzę z Bogiem? A więc ludzie doszli, stworzenie ludzi przez Boga, doszli do pewnego miejsca, przeżyli pewien okres, tylko ten coraz bardziej pogrążali się w grzech i w nieprawość. I tutaj zawsze mówię, jak to mogło się stać, że człowiek, który został stworzony przez Boga i na podobieństwo Boga i był tą istotą najbardziej rozumną, kiedy Bóg patrzył na tego stworzonego człowieka i na cały świat, to powiedział, że jest to bardzo dobre, to bardzo dobre, zostało zwiedziony i coraz bardziej wprowadzony w grzech, w nieprawość, aż Bóg wypowiada słowa: żałuję, że stworzyłem człowieka. Zawsze grzech oddzielał i oddziela człowieka od Boga. Nie ma inaczej. I co Bóg powiada? Bóg powiada: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, wszystko, co żyje na tej ziemi, zostanie zgładzone. Ale nagle jest słowo, które powiada: ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. A więc wszystkich ludzi wówczas żyjących, jeden człowiek, Noe, znalazł łaskę w oczach Pana. I co Boże Słowo mówi nam na temat Noego? To chcę powtórzyć i to mocno podkreślić. Noe oczywiście jest osobą wymienioną w Biblii, osobą, która chodziła z Bogiem. Noe chodził z Bogiem. Ale jak, czym się cechował jego życie? I ponownie muszę zacząć: wiara i zaufanie Bogu. Dalej jest powiedziane, że był sprawiedliwy, że był nieskazitelny, że był pełen bojaźni. I to wszystko razem się łączy. I jest następujące wyrażenie: chodził Noe z Bogiem. Co znaczy chodzić z Bogiem? Drodzy bracia i siostry, kiedy chodzimy z Bogiem, to rozmawiamy z Nim. Bóg mówi do nas, my mówimy do Boga. To słuchamy Go. A następnie wypełniamy to, co powiedział do nas. Czy Bóg mówi do nas? Czy ja rozmawiam z Bogiem? Oczywiste, chcę powiedzieć, że Bóg mówi do nas poprzez swoje słowo. Jeśli twierdzisz, że Bóg nie mówi do ciebie, to po pierwsze nie czytasz Bożego Słowa. Bóg poprzez swoje słowo, zapisane słowo, słowa Jezusa, słowa apostołów, mówi do mnie. A ja mówię do Boga. Noe rozmawiał z Bogiem, ale oczywiście też Bóg rozmawiał z nim. I to się zamyka w tym jednym słowie. Noe chodził z Bogiem. Nie mogę się podobać Bogu, jeśli nie mam wiary i nie ufam Mu. Nie podobam się Bogu, jeśli nie przestrzegam Jego słów. Jeśli nie jestem pełen bojaźni i szacunku do Boga. I to się w tym zamyka. Czy odziedziczyłeś usprawiedliwienie tak, jak odziedziczył Noe? Oczywiście, oni żyli w innych warunkach, a my żyjemy w zupełnie innych. Powiadamy, że naszym usprawiedliwieniem jest Jezus Chrystus, ale Jezus też nawoływał ludzi do sprawiedliwości. I jeśli ja nie uwierzę w Jezusa Chrystusa, nie nawrócę się, nie zostanę zrodzony przez Ducha Świętego, to nigdy nie będę sprawiedliwy w oczach świętego Boga. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, Jesteśmy ogarnięci Jego jak gdyby płaszczem sprawiedliwości. Jedyna sprawiedliwość jest w Jezusie Chrystusie, Panu nasz. I musimy przyjąć Jezusa, aby żyć według słów i wskazań naszego Pana i wtedy jesteśmy sprawiedliwi. Powiadamy i w ten sposób, że no chociażby słowa Jezusa sprawiedliwi odziedziczą. No ale tu chodzi o to, że żyjąc w Jezusie Chrystusie według Jego woli stajemy się sprawiedliwi. Dalej mówimy, że Królestwo Boże przybliżyło się do nas albo jest w nas. Ale odpowiedź jest bardzo dana przez apostoła Pawła i powiada, Królestwo to jest co? To jest sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. A więc w oczach świętego Boga jesteśmy sprawiedliwi wówczas, kiedy, drodzy bracia i siostry, żyjemy teraz według Bożego Słowa. I oto Bóg powiedział, widząc tego Noego, który jest w wierze, jest nieskazitelny, sprawiedliwy, pełen bojaźni, określony jest jako człowiek, który chodzi z Bogiem, no co mam z nim zrobić? Bóg postanawia zniszczyć rodzaj ludzki. Wszystko, co żyło na tej ziemi, miało być zniszczone. Ale zobaczył jednego sprawiedliwego, który chodził z nim, z Bogiem. Jak Bóg ceni człowieka, który jest sprawiedliwy, który z nim chodzi? Jak bardzo jesteś wartościowy, gdy żyjesz zgodnie z Bożą wolą? Jak bardzo? Najpierw Bóg postanawia, żałował, nie chcę, zniszczę. No tak, ale jest ten Noe. Drodzy, Adam jest głową rasy ludzkiej. Tak mówimy. Ale co by było, gdyby Noe nie był sprawiedliwy? Czy rodzaj ludzki by istniał? Nad tym się nie zastanawiałem. Ale w jakim stopniu? Może tak określę, że dzięki temu, że Noe chodził z Bogiem i rodzaj ludzki istnieje. Został zachowany. Bóg powiada do Noego, zbuduj arkę. Zbuduj arkę. Był architektem Bóg tej arki i Noe, jest powiedziane, uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. I tutaj mam takie przeniesienie, drodzy bracia i siostry, że arka, którą Noe budował, a architektem tej arki był Bóg, musiał wykonać tak, jak Bóg sobie życzył. I w jakim stopniu arka symbolizuje Jezusa Chrystusa? Ja nie wnikam w to, że ta arka tam była trzy poziomy, drzwi, okna, chociaż to jest bardzo istotne i ważne. Ale arka przeniosła jak gdyby, no przeniosła nie jak gdyby, Noego i całą jego rodzinę zachowała od śmierci, przeniosła go do nowego życia, do nowego świata. Tylko Jezus. W Jezusie mamy nowe życie. Tylko w Jezusie możemy być przeniesieni do wieczności, do nowego życia. Mamy Mu ufać. Wiecie, jeśli chodzi o budowę arki, o samą arkę, to mamy wiele pytań. Jak Bóg działał, kiedy arka już została zbudowana? Niektórzy mówią, że 120 lat budował arkę. Nie wiem. Ale gdzieś tam na pustyni, na jakimś miejscu daleko od morza czy wody, budował arkę. Śmieszny, bo śmieszny, ale Noe żył wiarą. Gdyby myślał po ludzku, tak tylko i wyłącznie po ludzku, to bez sensu. budować arkę gdzieś tam dziesiątki kilometrów od morza, od wody. To bez sensu. Nie znano wtedy jeszcze deszczu. Czy był wyśmiewany? Może tak, może nie. Ale zgodnie z wolą Bożą wybudował arkę. My mamy żyć, jeżeli mówię w Jezusie Chrystusie, to zgodnie z Jego nauczaniem. Niech On będzie tą arką, która przeniesie Ciebie do wieczności, do życia wiecznego. Zrobił tak, że drzwi były rzeczywiście w boku tej arki, ale okno było prawie, jakbyśmy to określili, w suficie, w dachu. Dlaczego? No, ja tu mam takie pewne porównania. Ale zanim powiem, w jaki sposób udało się Noemu sprowadzić te wszystkie dzikie zwierzaki, zwierzęta. Czy on gonił za nimi, łapał je w sidła? Nie. Bóg działał na instynkty, czy jak to mogę określić, każdego zwierzęcia, które szło śliparą za parą do arki. No, powiem tak. Jeżeli oślica przemówiła ludzkim językiem, tu widzimy działanie Boga, to i tu widzimy działanie Boga. Dalej, drodzy bracia i siostry, okno zostało zbudowane prawie w dachu. Ale co czytamy? Czytamy o tym, że nastąpił taki dzień, że Bóg powiedział: siadaj. Sprowadził zwierzęta, to jest tutaj też widzimy rękę Boga, siadajcie do arki. I między wierszami wyczytuję to, że on wprowadził Noe, swoją całą rodzinę do arki, drzwi zostały otwarte i przez 7 dni tam siedział, nic się nie działo, ale drzwi były otwarte do arki. Pytam, jak to? Czy to nie było czymś śmiesznym, pośmiewiskiem dla tych ludzi, którzy żyli wokół, powiadają, no ten się wygłupia, wsiadł sobie do arki, tam siedzi. Przez 7 dni siedział w tej arce, ale 7. dnia przyszedł Bóg i zamknął drzwi do arki. Drzwi do nieba są otwarte i zaproszenie od Jezusa Chrystusa jest dla każdego człowieka. On otworzył te drzwi do nieba, do zbawienia, do życia wiecznego. Otwarte są drzwi do nieba. Ale przyjdzie czas, że nie kto inny, ale Jezus zamknie te drzwi. Zauważam, że nikt z ludzi żyjących wówczas, oni przez 7 dni jak gdyby mieli możliwość według mnie wejść do tej arki. Uwierzyć, że może coś takiego się stać i wejść do tej arki. Ale nie weszli. I wszyscy zostali zniszczeni. Drzwi w suficie, bracia i siostry, czy w dachu, no dla mnie symbolizuje coś takiego, że gdyby te drzwi były gdzieś tak z boku tej arki, to przecież kiedy i z dołu, i z ziemi wytrysnęły wody, i z góry deszcz ulewa, woda się podnosi, a oto Noe stoi i przez okno patrzy, co się dzieje. Ludzie najpierw uciekają gdzieś na drzewa, w góry, lament, krzyk. Wiecie co? Ja myślę, że gdybyśmy tak patrzyli na tych ginących ludzi, to byśmy, drodzy bracia i siostry, dostali chyba rozstroju nerwowego. A więc, drodzy, w takich momentach różne sytuacje mogą być wokół nas, ale niejednokrotnie trzeba zrobić coś innego. Nie patrzeć jak gdyby na te sytuacje, jak gdyby oddzielić się, a zwrócić swój wzrok i patrzeć przez to okno, które jest tam w dachu, na Boga, na Jezusa Chrystusa. Tak, i w trudnych sytuacjach, beznadziejnych sytuacjach, patrzmy przez okno na Jezusa Chrystusa. Do góry podnieś swój wzrok, swoje serce, czy to w modlitwie, w krzyku, czy w wołaniu. Nie patrzmy na sytuacje, bo one nas mogą pogrążyć. Ale patrzmy przez okno na Boga, na Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, Noe chodził z Bogiem i został zabrany. Czy ja chodzę z Bogiem? I teraz jedno jeszcze, po wyjściu już z arki, pierwszą rzeczą, którą uczynił Noe, zbudował ołtarz. To może być odbiciem, bracia i siostry, na tym dla nas. Przeszli do nowego, jak gdyby, życia, do nowego świata, zbudował ołtarz. To jest symbolem, że oddaję się Tobie, Boże. Oddaję się w Twoje ręce. I tam jest powiedziane, że złożył, zbudował ołtarz Panu, wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I tu mam kilka pytań. Czy Noe, czy ludzie żyjący w tym okresie, w czasach Noego, mieli jakieś prawo od Boga, czy nie? Nie wie, czy nie? No, uważajmy. No, uważajmy. Nie jest zdecydowanie i wyraźnie wymieniony, że mieli pewne prawa, zobowiązania jakieś, które Bóg im wyznaczył, które mają przestrzegać. To nie jest wyraźnie. Wyraźnie powiedziane. To w takim razie według jakich, powiedzmy, postanowień, praw chodził Noe, że podobał się Bogu? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Bóg powiedział do Noego, wprowadzisz do arki zwierzęta czyste i nieczyste. A więc już Noe wiedział, jakie są zwierzęta czyste, a jakie są nieczyste. Po 7 par zwierząt czystych, po 1 parze nieczystych. Już wiedział. Już Noe wiedział o tym, że należy składać ofiarę Bogu ze zwierząt czystych. A więc ja tylko te wymieniam, które są tutaj wspomniane przez Boga. I sądzić mogę, że Noe i ludzie żyjący w tamtym okresie mieli jakieś prawo dane przez Boga, jakieś wskazania od Boga, jak żyć mają, ale nie żyli. I tu jest ten problem. Po wyjściu z arki Noe złożył ofiarę Bogu. Tak naprawdę to my zawsze musimy, jak Słowo Boże powiada, oddawać siebie jako na ołtarz, jako ofiarę żywą. To znaczy ciało żyje, ale jest do dyspozycji Boga, czyli żyje według Bożych nakazów, Bożych przykazów. Drodzy, Bóg później mówi, że już nigdy ziemia nie będzie zniszczona przez wodę, przez potop. Dalej Bóg błogosławi Noego i powiada, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Drodzy, ale tutaj mam taką uwagę, bo my często na przykład kiedy mówimy o zwierzętach czystych i nieczystych, to myślimy o Izraelu, o Żydach. Oczywiste, to zostało rozbudowane w tym prawie mojżeszowym. Ale ono było znane znacznie wcześniej. Dalej, Bóg pobłogosławił Noemu, powiedział, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Dalej Bóg powiada, wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny dają wam wszystko. I to tutaj często mamy problem. Chociaż w Biblii powiada, Biblia powiada, wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daję wam wszystko. Ale jest wyjątek. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią. Kiedy usługujemy na temat krwi, to zawsze gdzieś zaczynamy ponownie od Izraela. Noe nie był Żydem. W tym czasie narodów jeszcze nie było. Narody powstały od wieży Babel, tak bym określił, kiedy Bóg pomieszał języki. I od tego rozpoczynają się jak gdyby dzieje narodów. Natomiast Noe jest tutaj, jak gdyby reprezentuje ludzkość, rodzaj ludzki. I do rodzaju ludzkiego poprzez Noego Bóg powiada, że wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Nie jest to tutaj rozbudowane. Ale z drugiej strony nie wszystko, co się rusza, my też używamy i służy nam za pokarm, prawdaż? Zgadza się czy nie? No zgadza się. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. To nie jest, nie dotyczy tylko Żydów, ale dotyczy chyba wszystkich narodów, które później powstały. Wiemy o tym, że Jakub na tym pierwszym soborze też się do tego odnosi. Czy wszystko jemy, każde mięso? Nie. Tu jest powiedziane, lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z jego krwią. Ja pamiętam w tej miejscowości, w której się urodziłem, i rzeczywiście, jeśli jakieś zwierzę, czy to kura, czy kaczka powiedzmy, czy nieco grubsze zwierzę, zostało udoszone, to pamiętam jedno, że nikt tego mięsa nie spożywał. Kopali dół, czy to byli katolicy, czy prawosławni, czy zielonoświątkowcy, kopali dół i zakopali to mięso. Zadławione, jak mówi Boże Słowo. Uduszone. Nikt nie spożywał mięsa, jeśli krew nie wyszła z tego zwierzęcia. No, drodzy, jak to się ma w kwestii Nowego Przymierza? Chociaż to mówię o chodzeniu z Bogiem. A nagle jesteśmy w kwestii dotyczącej krwi. Drodzy, myślę tak. Jeśli mam się wypowiedzieć, to jestem zgodny z tym słowem, które jest tutaj zapisane. Bo ono nie dotyczy tylko Żydów, ale dotyczy, skierowane jest do wszystkich ludzi. On był jak gdyby tym, który początkuje rodzaj też ludzki. Ale pomijam to dalej, ten temat dalej. Bóg zawarł przymierze z Noem. Przymierze po pierwsze, że już nigdy ziemia nie będzie zniszczona przez potop. I drodzy, znakiem tego przymierza Bóg pokazał łuk na niebie. My dzisiaj uważamy, że tym łukiem jest tęcza. Że tęcza jest tym znakiem zawarcia przymierza z człowiekiem, że już nigdy Bóg nie zniszczy ziemię przez potop. I kiedy patrzymy na tą tęczę, czy rozumiemy, że ona dotyczy, że po raz pierwszy się pojawiła w momencie zawarcia przymierza z Noem. I drodzy, kończąc, bo tak się trochę rozgadałem, to chcę powiedzieć o jedno, drodzy. Niech towarzyszy nam ta myśl, to pytanie, czy my chodzimy z Bogiem. To jest taki temat, uważam, niezmiernie istotny, niezmiernie ważny albo najważniejszy. Że od momentu nowego narodzenia mamy chodzić z Bogiem. nasze zadanie, jak gdyby chodzenia z Bogiem, jest w dużym zakresie ułatwione w stosunku do ludzi żyjących wówczas. Dlaczego? Dlatego, że jest ktoś, kto jest nam dany i który nas prowadzi, albo powiedzmy chce prowadzić. A tym, który prowadzi wierzącego na tej ziemi, jest Duch Święty. Jest Duch Święty, który jest też, który jest w nas, ten Duch Chrystusowy, który jest tym wskaźnikiem, tym takim barometrem, bo mam takie jakieś wewnętrzne odczucia, że kiedy w jakiejś sprawie jest nie tak, jak powinno, to jest ten wewnętrzny sygnał. Jest ten wewnętrzny sygnał od Ducha Świętego. I tu jest powiedziane, że dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi, no pamiętacie, których prowadzi Duch Boży. I teraz musimy sobie zadać pytanie, czy On nas naprawdę prowadzi? Chodzimy z Bogiem wówczas, kiedy prowadzi nas Duch Święty. W szerszym zakresie mógłbym powiedzieć, kiedy pada pytanie, w jaki sposób Bóg nas, Duch Święty nas prowadzi, to odsyłam ludzi, bo tak czyni Duch Święty. On jest autorem Pisma Świętego i odsyła nas do Słowa Bożego. Żyj według Bożego Słowa. Jeśli żyjemy według Bożego Słowa, to to jest równoznaczne, że prowadzi nas Duch Święty. Duch Święty wskazuje, Duch Święty pomaga, przez Ducha Świętego przezwyciężamy, jak już powiedziałem, naszego wroga, wszelkie pożądliwości cielesne. Oczywiste, często lub najczęściej jakoś tak lubimy podkreślić, że Duch Święty nas pociesza. To prawda. Ale Duch Święty nas naucza w tym i prowadzi. Duch Święty przekonuje o czym? O grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. A więc ja tego nie odnoszę tylko do ludzi, powiedzmy, tego świata. Bo kiedyś Duch Święty mnie przekonał, abym zaufał Jezusowi. Dotarło Jego światło. Ale i w dniu dzisiejszym Duch Święty przekonuje mnie o grzechu. Nieraz nawet nie wiem, że zgrzeszyłem. Ale coś tam, są sygnały. Nie czuję się w duchowej wymiarze, w tej więzi z Bogiem. Coś zostało zakłócone i ten sygnał posyła Duch Święty. Przekonuje o grzechu i mówi o sprawiedliwości. Zawsze musimy być w Jezusie Chrystusie, w Jego sprawiedliwości. Będziemy? Dążymy, tak? Usiłujmy. Jak jeszcze słowo dodamy? Szukajmy, tak? I dalej? Pukajmy. Otworzy. A więc inicjatywa musi być z naszej strony, a Bóg będzie odpowiadał na naszą dobrą inicjatywę. Wiecie, człowiek jest leniwy jakiś taki, że Bóg wszystko uczyni bez naszego dążenia i wysiłku. Nieprawda. Jeśli w tobie nie ma i we mnie chcenia, to drogi bracie, droga siostro, nic z tego nie wyjdzie. W nas musi być dążenie i chcenie. I jeżeli ono wypływa z naszej strony, to Duch Święty będzie to chcenie pogłębiał. Ono będzie coraz większe. Aż zamieni się w działanie. Musi być inicjatywa. Szukajcie, dążcie, starajcie się. Bardzo mocno podkreślam te słowa. No, no nie ma tak. No, Bóg nie przyjdzie do mnie do domu, Bóg nie otworzy mi Biblii i nie będzie mi czytał. Prawda? Ale ja to mam zrobić. Ja mam wziąć do ręki ten miecz Boży. Ja. A ten, który jest w nas, będzie nas wspierał i pomagał. Duch Święty. Inspiracja. Działanie. I jeśli bym miał powiedzieć już na zakończenie, wiecie, nie ma łatwizny. Weźmy się za Słowo Boże. Czytajmy otwartym sercem i przyjmujmy. Módlmy się. Zwracajmy uwagę na obecność Ducha Świętego w nas i Jego inspirację. Bądźmy w społeczności. I zawsze uważałem i uważam, że są to właśnie te cztery filary duchowego wzrostu. Słowo Boże, Duch Święty, no, Słowo Boże to też mam na myśli i pamiątka, bo to wszystko jest, jeśli mówię Słowo Boże, to tutaj szczególnie uważamy, że Ewangelia obraca się jak gdyby wokół odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa. Słowo Boże, modlitwa, społeczność, Duch Święty. I na tym musimy budować nasze duchowe życie.